Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI przyjął na audiencjach księcia Saksonii z małżonką oraz biskupów przyjaciół ruchu Focolari i wspólnoty świętego Idziego.
Wiara, która przyczy arogancji, to temat rozmowy z księdzem Dariuszem Kowalczykiem.
Nowy etap związany z wycofaniem uznania dla rządu londyńskiego oraz zadania, jakie w związku z tym przypadły ambasadzie Rzeczpospolitej przy Watykanie, przedstawi w swej audycji Piotr Samerek.
8 lutego na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Papież przyjął na audiencji księcia Saksonii Alberta, towarzyszyła mu księżniczka Elmira. Książę Albert jest wnukiem ostatniego króla Saksonii, Fryderyka Augusta III, i należy do rodu Wettinów, z którego pochodzili dwaj królowie Polski, August II i August III. Jego małżonka Elmira urodziła się w Łodzi. Od 1945 roku mieszkają w Bawarii. Audiencja miała charakter prywatny. Nie opublikowano po niej żadnego komunikatu.
Benedykt XVI spotkał się również z arcybiskupem seniorem Neapolu, kardynałem Michele Giordano, oraz z trzema biskupami z Lombardii odbywającymi wizytę ad limina.
Współpraca biskupów z ruchami kościelnymi sprzyja głoszeniu Ewangelii nadziei i miłości na całym świecie. Ojciec Święty zwrócił na to uwagę na wspólnej audiencji dla hierarchów związanych z dwoma takimi ruchami. Do sali klementyńskiej przybyło 80 uczestników odbywającego się już od 30 lat spotkania biskupów zaprzyjaźnionych z ruchem Focolari i 110 biorących udział w 9. z kolei Kongresie Biskupów Przyjaciół Wspólnoty Świętego Idziego. Wśród nich byli też hierarchowie innych wyznań chrześcijańskich.
Papież przypomniał, że Jan Paweł II nazwał powstałe w ostatnich latach ruchy i nowe wspólnoty opatrznościowym darem Ducha Świętego dla Kościoła. Dzięki nim może on lepiej odpowiadać na wyzwania naszych czasów. Duch Święty, powiedział Benedykt XVI, pragnie, by różnorodne ruchy służyły jednemu ciału, którym jest Kościół. W bogatym świecie zachodnim ukazują one radość wiary i piękno bycia chrześcijanami. Na terenach słabiej rozwiniętych gospodarczo dają świadectwo solidarności z ubogimi i potrzebującymi.
Per il cristiano l'uomo... Dla
chrześcijanina człowiek, nawet daleki, nigdy nie jest kimś obcym. Razem można z większym entuzjazmem stawiać czoło naglącym wyzwaniom, które stają przed nami na początku trzeciego tysiąclecia. Mam tu na myśli przede wszystkim dążenie do sprawiedliwości i pokoju oraz pilne zadanie budowania świata bardziej braterskiego i solidarnego. Zacząć trzeba od krajów doświadczanych krwawymi konfliktami, skąd niektórzy z was pochodzą. Chodzi mi zwłaszcza o Afrykę. Kontynent ten noszę w sercu. Mam nadzieję, że w końcu zazna on czasu trwałego pokoju i prawdziwego rozwoju.
W lutowym wydaniu miesięcznika Przegląd Powszechny zamieszczono rozmowę Jarosława Makowskiego z amerykańskim jezuitą Rogerem Haitem. Artykuł ten jest przedmiotem wywiadu, jakiego udzielił ksiądz Dariusz Kowalczyk.
Jak rozumieć arogancję, o której mówi ojciec Haidt?
Niektórym wydaje się, że jeśli chrześcijanin, jeśli katolik bardzo mocno stwierdza, że wierzy w Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela wszystkich ludzi, jako prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, to taka postawa może się wydać komuś arogancka, to znaczy niezbyt szanująca inne religie, inne światopoglądy. Stąd staje przed chrześcijanami pytanie, jak z jednej strony mocno wierzyć w Jezusa Chrystusa, a z drugiej jak dawać świadectwo tej wierze w taki sposób, który nie wydawałby się innym zbyt właśnie arogancki, czy agresywny, czy zadufany w sobie. I oczywiście trzeba nam szacunku wobec człowieka, który ma inne lub zdecydowanie inne poglądy, światopogląd niż my. Ale tu nie chodzi o to, żeby na przykład w dialogu chrześcijanina z buddystą, żeby buddysta udawał, że nie jest buddystą, a chrześcijanin udawał, że nie jest chrześcijaninem. Bo myślę, że nie o to chodzi w dialogu. Jednak dialog potrzebuje otwarcia, ale potrzebuje też śmiało wypowiadanych różnic.
Roger Hyde proponuje pomost między kulturą postmodernistyczną, między innymi religiami, a religią katolicką.
Roger Hyde chce dialogować z różnymi kulturami, religiami. Sam stwierdza, że szczególnie bliski jest mu dialog, rozmowa z tym, co nazywamy postmodernizmem. Przy czym zauważa, że postmodernizm to jest raczej taki konglomerat dosyć różnych poglądów, no mających pewne cechy wspólne. Postmodernizm jest związany w dużej mierze z taką niewiarą w to, że w pewnych istotnych sprawach rozum ludzki może udzielić jakichś zdecydowanie prawdziwych, ostatecznych odpowiedzi. I teraz, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, uznajemy, że prawda w pełnym znaczeniu tego słowa jest wciąż jakby przed nami. No ale z drugiej strony nie jest tak, że Kościół jest wspólnotą wierzących dokładnie nie wiadomo w co. Są pewne punkty stałe. Jest przede wszystkim osoba Jezusa Chrystusa, w którą wierzymy. Jezus powiedział o sobie, ja jestem prawdą. Wierzymy, że w tej osobie skupia się prawda o Bogu, o człowieku. Kościół broni tego, że rozum ludzki może zinterpretować prawdziwie i słowami, dogmatami, ale nie tylko, wypowiedzieć prawdę o tej osobie. I teraz Roger Hyde próbuje w pewnym sensie jakby osłabić to pretendowanie Kościoła do wypowiadania mocnych stwierdzeń, że jest tak, a tak. Pytanie, czy nie za bardzo, czy ta próba niuansowania, by być bardziej otwartym na innych, na tę mentalność postmodernistyczną, nie kończy się rozmydlaniem wiary chrześcijańskiej.
W glosie krytycznej do artykułu ojciec Zbigniew Kubacki zarzuca Rogerowi Hyde'owi, że nie jest konkretny w tej wizji Chrystusa.
Roger Hyde zdaje się uważać, że to stwierdzenie, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem, troszeczkę jakby zamyka dialog, no bo to jest mocne stwierdzenie, jasne stwierdzenie, które niechrześcijanie w takiej czy innej mierze odrzucają, no zdecydowanie odrzucają. W związku z tym używa innych sformułowań, które jego zdaniem no bardziej są dialogiczne, znaczy pozwalają jakby przedłużać rozmowę. I nie używa sformułowania, że Jezus Chrystus jest Bogiem, ale mówi, że Jezus Chrystus jest symbolem Boga. Oczywiście słowa symbol nie używa w takim słabym znaczeniu znaku drogowego, prawda? A więc w Jezusie Chrystusie jako symbolu Boga jest nam dany rzeczywiście Bóg. No ale jednak powstaje to pytanie, rozumiemy, że się uobecnia Bóg, ale czy Jezus Chrystus był rzeczywiście Bogiem? I Roger Hyde nie chce na to pytanie odpowiedzieć. I dlatego wchodzi w zamierzoną dwuznaczność. I myślę, że można go krytykować, zarzucając mu, że no w gruncie rzeczy kierowany dobrymi intencjami jakby zaciemnia istotę wiary chrześcijańskiej. Warto zauważyć, że Roger Hyde podchodzi do Jezusa Chrystusa jedynie od jednej strony. Czyli patrzymy na Jezusa z Nazaretu, na człowieka, patrzymy na jego dzieła, jego słowa i z tego punktu widzenia zaczynamy go rozumieć. Dochodzimy do tego, że no właśnie przez Jezusa Chrystusa mamy przystęp do Boga. Mówi nam coś ważnego o relacji między człowiekiem a Bogiem. To jest chrystologia oddolna, która jakby swoją refleksję rozpoczyna od człowieka Jezusa z Nazaretu. Ale przecież w tradycji chrześcijańskiej jest również ta druga droga, tak zwana chrystologia odgórna. Ta chrystologia odgórna zaczyna od Jezusa jako odwiecznego Słowa. I teraz to Słowo przedwieczne staje się człowiekiem, staje się Jezusem Chrystusem, Jezusem z Nazaretu. I myślę, że jak tak się patrzy na 2000 lat chrześcijaństwa, to różne herezje, różne pomniejszanie nauki chrześcijańskiej brało się z tego, że równowaga pomiędzy Jezusem tym z Nazaretu, Jezusem człowiekiem, a Jezusem Chrystusem Słowem Przedwiecznym była zachwiana. Wydaje się, że Roger Hyde w swojej interesującej skądinąd teologii wychodzi od Jezusa człowieka, ale nie dochodzi do Jezusa Boga. Robi to z takich pobudek, powiedziałbym, pastoralnych. Chce być bardziej przyjmowany przez niechrześcijan, którym oczywiście łatwiej przyjąć Jezusa jako jedynie człowieka, kogoś, kto objawia nam prawdę o Bogu, kto był piękny, mądry i dobry.
Na czym polega słabość poglądów ojca Rogera Hyde'a, który został skrytykowany przez ojca Zbigniewa Kubackiego, przychylającego się do opinii Kongregacji Wiary Nauki?
Książki czy artykuły Rogera Hyde'a mogłyby, jak to mówimy kolokwialnie, namieszać komuś i by się pogubił, w co właściwie wierzy. Ta słabość teologii Rogera Hyde'a polega na tym, że ktoś mógłby pomyśleć, że jeśli rzeczy się mają tak, jak to Roger Hyde zdaje się nauczać, to Jezus Chrystus jest właściwie kimś takim jak Budda, kimś takim jak Mahomet czy jacyś inni wybitni przywódcy religijni. Ale chrześcijanin, choć wezwany jest do tego, by być pełnym szacunku i tolerancji wobec innych religii, nie może twierdzić, iż Jezus Chrystus jest kimś takim jak Budda. Roger Hyde próbuje ten dylemat rozwiązać, mówiąc, że Jezus jest jedynym zbawicielem, ale dla chrześcijanina. Natomiast dla muzułmanina, czy dla Żyda, czy dla buddysty niekoniecznie. Tamten ma jakąś inną drogę do zbawienia. I to nie daje się jednak pogodzić z nauką Nowego Testamentu, że to przez Jezusa wszyscy mogą dostąpić zbawienia. Oczywiście to nie oznacza, że ktoś, kto w tym życiu nie przyjmie Jezusa Chrystusa, to na pewno będzie potępiony. Nie, Kościół wierzy, że muzułmanie i Żydzi, i buddyści, i niewierzący też mogą być zbawieni. W tym sensie każdy ma rzeczywiście jakąś swoją drogę, ale to zbawienie tych, którzy tutaj w tym życiu nie wierzą w Jezusa Chrystusa, w gruncie rzeczy okaże się możliwe dzięki Jezusowi. Ktoś może powiedzieć, że jest to takie właśnie aroganckie ze strony chrześcijan. Ja nie widzę w tym arogancji, po prostu widzę głęboką wiarę w Jezusa Chrystusa.
Mówił przełożony prowincji warszawsko-mazowieckiej jezuitów ksiądz Dariusz Kowalczyk.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Nowy etap. Cofnięcie uznania rządowi polskiemu na uchodźstwie przez rządy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 5 lipca 1945 roku zakończyło bardzo istotny etap historii polskiej dyplomacji. W wyniku porozumienia z brytyjskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych ambasador Edward Raczyński został mianowany przedstawicielem interesów polskich wobec rządu brytyjskiego. Dzięki temu na pewien czas wszedł on w skład przejściowego brytyjskiego Komitetu Ministerstwa Skarbu do Spraw Polskich, zajmującego się problemami likwidacji agend rządu polskiego, w tym MSZ i placówek zagranicznych. Co więcej, 5 lipca prezydent Raczkiewicz wydał zarządzenie, zgodnie z którym z dniem 31 lipca 1945 roku wszyscy pracownicy Polskiej Służby Zagranicznej mieli zakończyć swój stosunek pracy, otrzymując odprawę w wysokości 3-miesięcznych poborów. Dotyczyło to 842 osób zatrudnionych w MSZ i na placówkach zagranicznych, z których 207 pracowało w ministerstwie w Londynie. Na tym tle los, który przypadł ambasadzie polskiej przy Stolicy Apostolskiej, był wyjątkowy. Jej sytuację i perspektywy dosyć szczegółowo przedstawiał minister spraw zagranicznych rządu londyńskiego Adam Tarnowski w depeszy z 8 lipca 1945 roku. Informował on ambasadora Papé, że Brytyjski Komitet do Spraw Polskich rozpoczął swoją działalność, ale nie miał jasno określonego zakresu swoich obowiązków. Stanowisko brytyjskie w kwestii aktywności komitetu zależało też od nacisków, jakie wywierała Moskwa i rząd lubelski. Tarnowski potwierdził, że rząd londyński zamierzał kontynuować swoją działalność i liczył, że Stolica Apostolska nadal będzie go uznawać. Stwierdził jednoznacznie, że ambasada polska przy Watykanie stała się najważniejszą placówką dyplomatyczną polskiego rządu na uchodźstwie, dlatego miała być ośrodkiem i łącznikiem jego działalności dyplomatycznej oraz polityczno-propagandowej. Tarnowski podporządkował ambasadzie przy Watykanie placówki polskie na terenie Włoch i ustalił jej skład osobowy. Ambasador Papé, minister Janikowski, ksiądz Mejsztowicz, sekretarz Borowski i jedna siła pomocnicza. Ponadto na terenie Włoch miał zostać także utrzymany personel konsulatu opłacany przez Komitet Brytyjski. Depesza ministra Tarnowskiego otwierała symbolicznie nowy etap w dziejach polskiej ambasady przy Watykanie, która awansowała do roli najważniejszej placówki dyplomatycznej rządu na uchodźstwie i miała odgrywać kluczową rolę na polu dyplomatycznym oraz polityczno-propagandowym. Nikt chyba wówczas nie przypuszczał, że ten etap potrwa praktycznie aż do śmierci ambasadora Papé w 1979 roku, kiedy na Stolicy Piotrowej zasiadał już papież z Polski, Jan Paweł II. Powróćmy jednak do 1945 roku. 10 lipca ambasador Papé w odpowiedzi na depeszę ministra Tarnowskiego napisał: „Będę się starał powierzone mi zadania możliwie najlepiej wypełnić. Myślę, że Watykan nie będzie się spieszył z nawiązywaniem formalnych stosunków z Warszawą, choć na pewno nie będzie się uchylał od stosunków faktycznych. Nie jestem natomiast pewny przyszłości naszej stacji radiowej”. Po drugie, Papé informował: „Staramy się urzędy polskie we Włoszech przeorganizować na placówki wojskowe i w tej formie zachować. Rozmowy z drugim korpusem w toku, z władzami alianckimi przewidywane”. Dodał, że możliwe było półoficjalne funkcjonowanie ministra Janikowskiego jako przedstawiciela przy rządzie włoskim. Wymagało to jednak utrzymania jeszcze jednego dyplomaty, Antoniego Mańkowskiego, i jednej siły pomocniczej. 10 dni później ambasador Papé, jako faktyczny zwierzchnik istniejących placówek dyplomatycznych rządu londyńskiego, rozesłał do nich okólnik, w którym przekazywał następujące informacje i polecenia. Prosił, aby dla uniknięcia wątpliwości informować środowiska polskie, że rząd polski istnieje i będzie istnieć oraz działać i wykonywać swoje obowiązki oraz że prezydent i rząd pozostają w Londynie. Przekazywał też, że Stolica Apostolska jak na razie nie ma powodów do cofnięcia uznania rządowi, którego tytuły legalne są niewątpliwe. Określenie „na razie” oznacza, że Stolica Apostolska nie uzna nowego rządu, zanim wybory, które by można uznać za wyraz woli narodu, nie usankcjonują narzuconego z zewnątrz, a więc bezprawnego reżimu. Ambasada Rzeczypospolitej istnieje bez zmian. Dalej Papé informował o powrocie kardynała Chlonda do Polski i związanych z tym komentarzach, a także o przekształcaniu placówek konsularnych na terenie Włoch w placówki wojskowe. W następnym odcinku będziemy mówić o trudnościach, na jakie napotykała praca polskiej placówki przy Watykanie latem 1945 roku.
Była to audycja „Historia ambasady polskiej przy Watykanie” w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasze spotkanie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.